jego pielęgniarki i inne służby, które uczestniczą w naszym dzisiejszym posiedzeniu, a teraz właśnie będzie za niedługo punkt dotyczący tej sprawy. Bardzo Was serdecznie witam. I przystępujemy do realizacji naszego dalszego porządku. Punkt 13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok. Temat będzie referował starosta pan Tomasz Kolinicz. Panie starosto, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, w kilku słowach przedstawię te zmiany budżetu, chociaż bardzo szczegółowo na połączonych komisjach omawiał je już pan skarbnik. Natomiast myślę, że tutaj dyskusja ewentualnie jeszcze może być w punkcie dotyczącym właśnie udzielenia pomocy naszej spółce. Materiały przedstawione przez skarbnika wskazują o tym, jakie zwiększamy i zmniejszamy dochody, z czego to wynika. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę też również, że szereg przy każdej sesji przy zmianach budżetu mówimy o szeregu dodatkowych środków pozyskanych na realizację programów zewnętrznych. Mamy też tutaj mowę o środkach, które uzyskujemy z zewnątrz, chociażby zakup samochodu dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nowogardzie. Myślę, że przejdźmy do zadawania pytań, bo tak naprawdę to Państwo jako radni chcieli też rozmawiać o zmianach, co się już uczyniło, co miało miejsce na połączonych komisjach. Więc Panie Przewodniczący, jest Pan skarbnik ewentualnie, jest zarząd, możemy udzielać odpowiedzi, więc zapraszamy do ewentualnych zadawania pytań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Czy pan przewodniczący Paweł Gurbinowicz w imieniu wszystkich komisji, proszę bardzo o zabranie głosu. Oddaję panu głos, panie radny.
Proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Na wtorkowym połączeniu, na wtorkowym posiedzeniu wszystkich komisji rady temat był bardzo szczegółowo analizowany. Byli również na spotkaniu przedstawiciele załogi spółki. Była dyskusja, była debata. Natomiast każda z komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Panie i panowie radni, proszę o zabieranie głosu. Proszę bardzo. A jeszcze oczywiście nie powitałem Telewizję Polską, program Trzeci w Szczecinie, która tu od pewnego czasu jest i z naszego dzisiejszego posiedzenia przygotuje materiały. Bardzo serdecznie witam. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w punkcie 13.
Przedstawiciel mediów jeszcze nie ma.
Mówiłem. Nie ma. Jest radny pan Kazimierz Lembas. Proszę bardzo, panie radny, oddaję panu głos.
Szanowni Państwo, do przedłożonego projektu uchwały mam dwa zapytania do pana skarbnika. Chodzi mi o zapis zmniejszenie dochodów w kwocie 266 077 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości, ruchomości Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie itd. itd. Pytanie moje brzmi następująco. Jaki skutek dla budżetu powiatu goleniowskiego, myślę o przepisy prawa podatkowego, ma rezygnacja z dochodów z dzierżawy majątku chodzi konkretnie o wpływy ze szpitala. Wiemy, że odliczaliśmy podatek VAT przy zakupach inwestycyjnych. Warunkiem odliczenia podatku VAT jest uzyskanie dochodów z tego źródła przychodów. W związku z tym ten zapis moim zdaniem pozbawia nas prawa do odliczenia podatku VAT, jaki dokonaliśmy w tym roku, bo nie będziemy mieli źródeł dochodu. Druga moja wątpliwość jest taka, że szpital posiada przychody z dzierżawy majątku podmiotom prywatnym. Przynajmniej ta kwota powinna do budżetu powiatu wpłynąć. Dlatego, że działamy tu w tym momencie na niekorzyść naszego budżetu powiatu. szpital otrzymuje kwoty z dzierżaw, a my z tych kwot dzierżaw rezygnujemy. Nie wiem, czy nie jest to naruszenie dyscypliny finansowej. Drugie moje pytanie oczywiście dotyczy kwoty pożyczki w kwocie 2 500 000 zł. Żebyśmy się rozumieli, ja nie jestem przeciwko udzieleniu pomocy. Natomiast uważam, że forma zapisana w tej uchwale jest niekorzystna zarówno dla naszego budżetu, a zwłaszcza dla budżetu spółki. Wiadomo, że otrzymując pożyczkę w jednostce czy w spółce trzeba będzie utworzyć rezerwę na spłatę tej pożyczki, co zdecydowanie zmniejszy rentowność tej jednostki. Nie wiem, czy referujący, czy przygotowujący tą uchwałę wzięli to pod uwagę. Jaki aspekt księgowy ta uchwała będzie miała dla spółki? I stąd moje pytanie do pana skarbnika. Kolejnym moją wątpliwością jest, to znaczy sposób przekazania tych pieniędzy jest dla mnie daleko wątpliwy. Udzielamy pożyczki jednostce, która w tej chwili nie realizuje spłat bieżących z poprzednio zaciągniętych zobowiązań. Nie wiem, czy zgodnie z przepisami mamy do tego prawo, bo płatnik nie spłaca nam bieżących zobowiązań, a mimo to udzielamy mu pożyczki. Nie mamy również określonych żadnych warunków, żadnych terminów. I tak naprawdę to chyba wszyscy jesteśmy przekonani, że spółka nie jest w stanie nam tej pożyczki spłacić. Dlatego ja uważam, że powinno się udzielić tego zobowiązania, czy tą pomoc w innej formie, nie w formie pożyczki. Bo trudno udzielać pożyczkę, wiedząc z góry, że czy szpitala nigdy nie będzie stać, żeby tą pożyczkę spłacić. Czyli ona może się przekształcić wtedy w darowiznę, a wiemy, jakie to ma również konsekwencje podatkowe, a ja bym nie chciał, żebyśmy dołożyli ręki, podejmując taką decyzję na pogorszenie stanu finansów spółki. Także prosiłbym o pana opinię, bo co prawda nie podpisał pan projektu tego uchwały. Usłyszałem, że był pan na urlopie, ale pan za tą uchwałę odpowiada jako skarbnik ze względu na to, kto ją przygotował. Także w związku z tym już nie mówię o pytaniu, z czego my sfinansujemy to. Tak, bo wiadomo, że w budżecie tych pieniędzy na dzień dzisiejszy to chyba nie mamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pan skarbnik od razu będzie chciał odpowiedzieć? Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie skarbniku. Zbigniew Mazur, skarbnik, proszę.
Pierwsze pytanie dotyczące obniżenia planu dochodów powiatu goleniowskiego o wpływy ze spółki, oczywiście w rozbudowanej formie. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to realizujemy i dostosowujemy budżet do prognoz dochodów. Spółka wystąpiła do zarządu powiatu z prośbą o rozłożenie na raty spłaty zaległości wynikającej z braku wpłat za czynsze dzierżawne, jak również odroczenie do tych płatności, które przewidywane są do końca roku, na rok następny. W związku z tym zarząd, podejmując decyzję o rozłożeniu na raty i przyjmując określony harmonogram i udzielając pomocy poprzez przesunięcie płatności na rok następny zgodnie z wnioskiem spółki, jednocześnie musi dokonać zmian w budżecie i wykreślić plan dochodów, który nie będzie zrealizowany. Nie oznacza to, że my zrezygnowaliśmy z tych opłat, my je tylko przenieśliśmy na rok budżetowy 2018, a w związku z tym nie mam tutaj mowy o tym, że naruszyliśmy gdziekolwiek dyscyplinę finansów publicznych. Dokonaliśmy czynności, które w budżecie powinny się znaleźć. znaleźć. Jeżeli coś jest nierealizowane, nie będzie takiego dochodu, mamy obowiązek go wykreślić, bo byłby to dochód fikcyjny, którego no, nie zrealizujemy. Jeżeli chodzi o tą sprawę dotyczącą dochodów spółki, one oczywiście występują. Niemniej jednak w umowach zawartych między powiatem a spółką jest zawarty zapis, że spółka ma prawo podzierżawiać i czerpać korzyści z nieruchomości stanowiących własność powiatu goleniowskiego. Niemniej jednak kwoty uzyskane z dzierżaw mają przeznaczać na prace inwestycyjne prowadzone na nieruchomości powiatu goleniowskiego. Więc tak jakby te pieniądze, które no, teoretycznie pozyskuje, powinny zgodnie z zapisami umowy być wydatkowane na nieruchomość, w której funkcjonuje szpital, po to, żeby poprawiać jego wizerunek, jak również możliwości świadczenia usług. Jeżeli chodzi o skutki odroczenia płatności i skutki podatkowe, o których mówiliśmy, to tych skutków na dzień dzisiejszy nie ma, bo my nie zrezygnowaliśmy z tych opłat. Kwestia, kiedy one zostaną wpisane jako element pozyskania tych środków i wpływu, bo generalnie rzecz biorąc wszystkie te wydatki, które ponieśliśmy na dzień dzisiejszy na szpital, zostały już rozliczone. Kwestia, tak jak mówię, dochodów, które wpisujemy jako ten element do opodatkowania i rozliczenia przyszłości. Oczywiście, gdybyśmy je dostawali na bieżąco, to również mielibyśmy wpływy z tytułu podatku VAT i regulowalibyśmy go na bieżąco. Jeżeli on jest odleczony, to ten wpływ nastąpi w okresie późniejszym, a w związku z tym, że powiat ma na dzień dzisiejszy nadwyżkę w rozliczeniach VAT-owskich, no, cały czas pomniejsza to naszą należność w stosunku do urzędu. Także ta czynność jest, jeżeli chodzi o zmianę budżetu, jak najbardziej wskazana i konieczna. Jeżeli nie realizujemy dochodu, nie możemy go wykazywać, bo to poprawia nas współczynniki, a RIO bardzo szybko reaguje już w tej chwili, dużo szybciej niż kiedyś, na to, że my nie reagujemy w budżecie i nie eliminujemy źródeł dochodów, które nie są możliwe do pozyskania w tym roku. W związku z tym, że taką decyzję zarząd podjął, ja również zaleciłem moim służbom dokonanie konkretnych zmian w projekcie budżetu, żeby no, nie utrzymywać fikcji. Jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące pożyczki. Mamy do czynienia z trudną sytuacją. Oczywiście wiemy, że spółka ma problemy finansowe spowodowane wielością czynników, które wymieniał chociażby pan prezes. No i oczywiście z oczekiwaniami płacowymi, które były na komisji zgłoszone przez pracowników szpitala i one w jakiś sposób wpływają na sytuację finansową spółki. Jeżeli chodzi o spółki prawa handlowego, no to mamy do czynienia z ograniczoną ilością możliwości pomocy takiemu podmiotowi i każda pomoc, która byłaby inną niż pożyczka, w tej chwili byłaby opodatkowana i to wszyscy wiemy. I niosłaby za sobą określone skutki. Pożyczka jest normalną formą wsparcia podmiotu. Wiemy, że prawo przewiduje w tej chwili, że żaden szpital upaść nie może, więc oczywiście skutki przyszłe, czy szpital będzie w stanie obsługiwać swoje pożyczki, czy nie, na dzień dzisiejszy są hipotetyczne. Do tej pory spółka obsługuje pożyczki, które zaciągnęła w sposób prawidłowy. Jest obsługa bieżąca odsetek, jak i również spłat kapitału. Nie ma tutaj rezygnacji w budżecie z tego typu dochodów. One dalej są realizowane. W związku z tym problem polega na stworzeniu płynności finansowej w spółce. Jednym z takich elementów jest pożyczka. Jeżeli pozwoli to funkcjonować w spółce tak, jak wyliczył to zarząd, że ten zastrzyk środków, o które zwraca się do zarządu, będzie w stanie pozwolić funkcjonować jednostce, to ja uważam, że jest to krok w dobrym kierunku, bo no, chyba wszyscy słyszeli o sytuacji powiatu stargardzkiego, tak? Chociażby i szpitala stargardzkiego, gdzie komornik zajął konta szpitala. No i w tej chwili powiat ma ogromny problem, co z tym zrobić, bo no jest to sytuacja, w której no, funkcjonowanie szpitala jest bardzo zagrożone, więc ja uważam, że wsparcie w tym momencie, kiedy nie ma płynności spółce, jest jak najbardziej potrzebne i konieczne. Niemniej jednak, tak jak mówię, no skutki finansowe, które braliśmy pod uwagę dla szpitala na dzień dzisiejszy, są najmniejsze właśnie przy tej formie wsparcia. Oczywiście patrząc z punktu widzenia dnia dzisiejszego i sytuacji obecnej szpitala, tak? Bo na dzień dzisiejszy nie niesie to żadnych skutków podatkowych dla spółki. Tak? I no trzecie pytanie. No oczywiście źródłem finansowania są oszczędności, które powstały w latach poprzednich. Na pewno Pan przejrzał sprawozdanie dokładnie i widział Pan, że w przychodach mamy kwotę ponad 5 milionów środków, które udało się wygospodarować. Oczywiście one były w pierwotnej wersji przeznaczone na spłatę długów, które mamy rozpocząć od przyszłego roku. No ale niemniej jednak uważam, że to jest najlepsza forma, bo nie obciąża budżetu poprzez zwiększenie deficytu. I na dzień dzisiejszy jest to jedyna forma, którą możemy udzielić. No, tak to widzę. Jeżeli chodzi o skutki ostateczne, no zobaczymy po realizacji naszego budżetu, bo to też trzeba na to patrzeć, jak zrealizujemy dochody, bo wydatki mamy zaplanowane, a dochody są największą niewiadomą, jeżeli chodzi o powiat, szczególnie w tych obszarach dochodów majątkowych. I one są uzależnione od tego mniej więcej, jak zrealizujemy zadania. Tu już wcześniej pan starosta wspominał, że no ze względu na charakterystykę rynku tegorocznego, duża część wydatków inwestycyjnych dalej czeka na podpisanie umów. Wtedy będziemy wiedzieć dokładnie i mogli korygować budżet. Oczywiście tak jak co miesiąc już od czerwca uczulam Państwa, zresztą jak co roku, że korygujemy budżet o te dochody, których nie możemy zrealizować i te dochody, które uzyskujemy z innych źródeł, których wcześniej nie planowaliśmy. Stąd, tak jak mówię, w październiku na pewno będzie następna korekta, bo tak jak mówiłem, oświata na dzień dzisiejszy jest w dalszym ciągu niedoszacowana i szukamy oszczędności na to, żeby pokryć te dodatkowe zapotrzebowania wynikające z różnych przyczyn no, w ciągu roku, jak również tego, o czym mówiliśmy, że subwencja nie pokrywa kosztów funkcjonowania naszych jednostek. Także ja na dzień dzisiejszy, panie Kazimierzu, z całą moją wiedzą mogę powiedzieć, że skutków takiego działania finansowych ani dla powiatu, oczywiście poza zmniejszeniem dochodów, tak, ani dla spółki podatkowych nie będzie. Kwestia, czy i na ile ta pomoc będzie skuteczna, przekonamy się po sprawozdaniu zarządu szpitala, tak jak to wykorzysta. Dziękuję.
Dziękuję panu. No jesteśmy w tym punkcie. Proszę bardzo, ktoś z Państwa chciałby się zgłosić. Proszę bardzo, niech się zgłosi. Zgłosiła się pani radna Danuta Paryniarz. Oddaję pani głos, proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, właśnie nawiązując do ostatniego zdania Pana Skarbnika, chciałabym skierować pytanie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Może by Pan, Panie Przewodniczący, chciał powiedzieć, czy widzi Pan na chwilę obecną możliwość wyjścia z tej trudnej sytuacji? Jakie Pan prognozy ma na najbliższą przyszłość i czy fakt udzielenia dzisiaj pożyczki szpitalowi będzie miał przełożenie na zażegnanie istniejących problemów. Dziękuję.
Co prawda nie ma tam pan mikrofonu. Ma pan mikrofon? Dziękuję pani radnej. Proszę bardzo, panie prezesie, o zabranie głosu pan Piotr Uciński. Proszę bardzo.
Dzień dobry, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, powiem tak, do całkiem nie tak dawno, bo z początkiem września dostaliśmy już ostateczną wersję ryczałtu, jaki szpital otrzyma na czwarty kwartał w związku z reformą i siecią szpitali. I można powiedzieć, że to jest światełko w tunelu, ponieważ w porównaniu do tego, co wynikało z przeliczeń, jeżeli byśmy mieli finansowanie na poziomie kontraktów z trzeciego kwartału, to mamy zwyżkę na kontrakcie, na ryczałcie szpitalu o ponad 400 tysięcy złotych. Natomiast nie jest to kwota, którą będziemy mogli dysponować, dlatego że z racji tego też, że jest ta reforma sieci szpitali, musimy oddać na korzyść Szpitala Nowogarskiego nocną opiekę i świąteczną, i z tego tytułu będą też określone mniejsze przychody. Mamy na dzień dzisiejszy ponad milionowy nadlimit, który jest wypracowany, o którym już mówiłem poprzednio na posiedzeniu wspólnych komisji, który jest cały czas w drodze renegocjacji. Udało się już z tego około ponad 300 tysięcy wynegocjować, więc są przesłanki do tego, żeby mówić, że to, co się dzieje w tej chwili w spółce, pozwoli na to, żeby utrzymać płynność i kontynuować dalej działalność spółki. Natomiast dużo zależy tutaj od tego, w jaki sposób zachowa się Narodowy Fundusz Zdrowia, ile nam z tego będzie chciał z tych nadlimitów wypłacić, i wzrost kosztów, o których też już szczegółowo mówiłem na poprzednim, powoduje, że te różnice spowodowały, że jest wręcz niezbędne do tego, żeby te nasze zobowiązania wymagalne w tej chwili zapłacić, żeby nie doszło do takiej chociażby sytuacji, jak przed chwilą mówił pan skarbnik w powiecie stargardzkim. Więc na podstawie tej pożyczki ja uważam, że jesteśmy gotowi i w stanie do tego, żeby dalej kontynuować spółkę bez stratach na jakości działania i móc dalej kontynuować działalność spółki.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zająć głos? Pan radny Czesław Siwek. Proszę bardzo, udaję panu głos. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Na dzisiejszej sesji i na komisji dwa dni temu mieliśmy zdeterminowaną i mamy załogę, która chce godziwie zarabiać. Zapis konstytucyjny o szczególnej roli ochrony zdrowia w państwie nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Państwo ma środki na różne zapomogi, dotacje, a nie ma na godziwe wynagrodzenie dla potrzebującej w sferze budżetowej. I powiem tak. Na początku roku były próby fuzji dwóch szpitali na terenie powiatu golineckiego. Stan i kwalifikacje zarządzającej były wysokie, ponoć w sumie. I tu zachodzi pytanie, na ile te kwalifikacje były wysokie, jaki był nadzór Rady Nadzorczej i organu właścicielskiego nad tym, żeby stwierdzić autentyczny stan finansów spółki. Bo druga spółka, drugi szpital na terenie powiatu naszego ma kłopoty, ale one wynikają z pewnych realnych uzasadnień. Czy podjęte decyzje zakupu, nietrafione, bez kontraktów, nie miały wpływ na stan i sytuację? Dzisiaj plus minus deficyt sięga, mówię na około 1,8 mln. Kiedy skutki godziwych wynagrodzeń dojdą, automatycznie koszty się zwiększą. To nie zostanie takie per saldo to samo. Więc te światełko od lipca, że lepsze kontrakty będą, że na 2018 te szpitale, które zawarły kontrakty, są lepsze o parę procent od bieżącego roku, są to małe światełki. Ja uważam, że musi być rzetelny nadzór organów właścicielskiego, organów kontrolnych, które będą na bieżąco śledziły, a Rada powinna mieć informację wiarygodną jako właściciel. My jako klub systematycznie co miesiąc domagaliśmy się informacji. Były jakie były. I jeszcze na wiosce były one pozytywne. i nagle chłopcy wylicza się jesień i okazuje się 1 800 000, czy nie, dokładnie nie wiemy, bo bilans otwarcia, jak zostanie zrobione, to będziemy mieli aktualną sytuację, jest taki, jaki jest. Jestem od początku. Jest to trzecie podejście do ratowania szpitala, takie większe. Wiem, że to nie jest problem tylko powiatu goleniowskiego. Inne, co mówiliśmy o Stargardzie, inne w skali Polski, są to problemy tej natury. Ale ile jest w tym naszej winy? Ile jest to prawdy obiektywne, a ile subiektywności? Nie jesteśmy przeciwko godziwej poboru. Na pewno ja głosowałem na komisji za tym, żebyście godziwie zarabiali. Ale musimy szukać systemowych rozwiązań. Czy wciągnąć, jeśli państwo nie chce dać, samorządy gminne do tego tematu, żeby takiej sytuacji powiat, który nie ma środków na ten cel, nie szukał ratunku w obligacjach, w innych rozwiązaniach budzących wątpliwość. Ale uważam, że nie mamy na ten cel, w sumie Narodowy Fundusz daje określone środki, macie się w tym zmieścić. A co resztę, to cytuje się winę, załatwienie problemów finansowych na powiat, który boryka się. Kiedyś przez lata drogi były tym elementem, wydział drogowy był okradany, przepraszam, zmieniony na różne cele. I chcielibyśmy, żeby stabilizacja w centrum medycznym była trwała i nie co 2, 3, 4 lata nie dochodziło do sytuacji, że brak środków, że menadżer okazuje się nietrafiony i my zostajemy w kącie i musimy podejmować decyzję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No wczoraj państwo słyszeli, miało być 2,8 miliarda na likwidację kolejków, zostało 280 milionów. To jest skreślił z tyłu zero, ale to jest rządowe, były takie zapowiedzi wczorajsze. Jesteśmy przy dyskusji nad tym punkcie. Czy radni, pani radna Faryniarz, proszę bardzo, oddaję pani głos, może tak zabiorę. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, nawiązując do wypowiedzi radnego Siwka, powiem tak, istotnie mam takie poczucie, że część radnych była w tym przysłowiowym kącie postawiona do kąta. Ostatnia sesja Rady Powiatu miała miejsce w czerwcu. Wtedy to wiedzieliśmy, że sytuacja w szpitalu jest stabilna, o czym zapewniał pan starosta na konferencji medialnej i prosił o to, żeby media taką informacje szerzyły w społeczeństwie. Tymczasem w międzyczasie działy się różne rzeczy, o których część radnych zupełnie nie wiedziała. My oczywiście mieliśmy pewne informacje, ale podawane nieoficjalnie i do czasu ostatniej tej czerwcowej sesji wielokrotnie o te sprawy pytaliśmy. Były one oczywiście, jak wszyscy wiemy, pod zasłoną tajemnicy handlowej spółki. To też proszę nam uwierzyć, szanowne panie, jakież było nasze zdziwienie tą sytuacją, kiedy w przeddzień otrzymaliśmy, powtórzę to, niech to wybrzmi, naprawdę tak było, przecież bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co mówimy tutaj w tak ważnym miejscu i na tak ważnym posiedzeniu, jakim jest posiedzenie Rady Powiatu. W przeddzień otrzymaliśmy mailowo projekt uchwały, który zawierał informacje o potrzebie udzielenia szpitalowi pożyczki. Więc z całą troską o paniach, o pracownikach medycznych, z całą troską o dobrym funkcjonowaniu szpitala, proszę nam wierzyć, że mieliśmy inną wiedzę. Taką wiedzę przekazywał nam organ właścicielski w osobie pana starosty. A potem wrócę do tego może przesadnie gorączkowego spotkania naszego, bo było mi bardzo przykro i uważam kolegom po sąsiedzku tak samo, kiedy byliśmy posądzeni o brak troski o szpital, kiedy to właśnie nasza grupa wykazywała troskę największą przez całe miesiące, jeśli nie przez całe lata. Wszystkie wypowiedzi, uważam, były ze strony pań w szczególności mocno przedstawione w mocno na prawdziwym świetle. Było nam z tego powodu bardzo, bardzo przykro. Uważam także, że są osoby, które starają się manipulować faktami i nie powinno mieć to miejsca w sytuacji, kiedy chodzi o tak ważny podmiot, jakim jest szpital, istnienie szpitala i jego dobro. Natomiast do pana prośba, panie przewodniczący, prośba jest taka, żeby pan nie dopuszczał do tego, że część radnych jest izolowana, marginalizowana i nie może mieć udziału w podejmowaniu tak istotnych decyzji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tyle co wiem z biura rady, każdy dostawał informacje w takim czasie, jak wszyscy dostali i nikt mi nie zgłaszał, że nie dostał albo został gdzieś pominięty, ale zwrócę również na to uwagę. Pani dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zająć głos? Pan starosta Tomasz Kulnicz, bardzo proszę. Panie starosto, daję panu głos. Proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym się odnieść do kilku słów, które przez chwileczkę padły z ust radnych, czy pana Czesława Siwka, czy pani Danuty Faryniarz, ale taka jedna, myślę, najważniejsza teza dzisiejszego spotkania to, szanowni państwo, czy to jest spółka, czy to nie jest spółka i w jakiej formie możemy jej pomóc, to jest nasza spółka, za którą my wszyscy tu radni odpowiadamy, niezależnie od tego, z jakiego okręgu zostaliśmy wybrani i musimy dbać o to, aby dyskusje, które prowadzimy i decyzje, które podejmujemy, też pomagały naszym podmiotom, bo wielokrotnie padały słowa, oświata nie jest dofinansowana, subwencja nie wystarcza. Podobnie jest z kontraktem na świadczenie usług medycznych. To naszą rolą jest wsparcie tego akurat momentu, bo pani radna też wspomina, że w czerwcu mówiłem o tym, że sytuacja jest stabilna. Tak, bo takie informacje wtedy otrzymywałem. Pani, nie wiem, oczekiwałaby chyba, że będziemy mieli wtyczkę taką do informacji systemowej, takiego czegoś nie ma. Otrzymujemy informacje od zarządu, otrzymujemy informacje ze spółki i na tej podstawie przekazujemy je dalej. Jeżeli te sytuacje się zmieniają z miesiąca na miesiąc, a przypomnę państwu, że to jest bardzo dynamiczna sytuacja, kiedy też wiemy, że panie już od ponad roku rozmawiały z zarządem spółki o tym, czy z panią prezes, że oczekują swoich podwyżek wynagrodzeń, to rozmowy też teraz, dopiero w wakacje, zostały sfinalizowane. Rozumiem pani zaskoczenie, tak jak pani mówi, że dzień przed otrzymuje pani, czy państwo wszyscy radni otrzymali informacje, ale to tłumaczyłem na połączonych komisjach i również pani mówiłem po komisji, że nie wynika to z żadnej złośliwości ani niechęci. Do końca liczyliśmy to, ile szpitalowi na dzisiaj jest potrzeba. I myślę, że dopowiem jeszcze, bo tutaj w rozmowie z panem radnym Lembasem było pytanie, dlaczego pożyczka. My moglibyśmy udzielić innej formy, ale również nie ma na to dzisiaj wpisu w umowie spółki. Mamy tylko pożyczkę. Moglibyśmy mieć dopłatę do spółki, moglibyśmy zastosować inne rozwiązania, gdyby takie narzędzia były wpisane, a nie są. A to wymaga kilkumiesięcznego działania w Krajowym Rejestrze Sądowym, więc chcąc pomóc spółce dzisiaj, jedyną szansą była ta pożyczka. I odnoszę się do tego też jeszcze, co powiedział pan radny Siwek. Panie radny, szpital w Nowogardzie ma realne i uzasadnione potrzeby i kłopoty. U nas jest to samo. Przecież mówiliśmy państwu, to jest wzrost kosztów sprzątania, to jest wzrost kosztów etatu anestezjologicznego, który jest wymagany przy OIOM-ie. To nie jest tak, że ktoś tutaj, i bardzo bym prosił panią radną, już kiedyś panią o to prosiłem, tu nie ma manipulacji faktami. Jeżeli pani tak uważa, proszę złożyć stosowny wniosek do budynku obok i wtedy będziemy mogli rozmawiać o faktycznej manipulacji, bo to jest wprowadzanie społeczeństwa w błąd. Włączone są kamery telewizji regionalnej i lokalnej. Jeżeli pani mówi, że ktoś manipuluje faktami, to proszę złożyć to do odpowiedniej instytucji, a nie tutaj takie rzeczy opowiadać, które są
nieprawdziwe. My przekazujemy Państwu te fakty, które otrzymujemy ze spółki. Jeżeli trwały rozmowy przez wakacje z załogą, to to są fakty. Obiecaliśmy załodze, że na najbliższą sesję przygotujemy propozycje rozwiązania pewnych problemów, bo one też w jakiś sposób się nawarstwiły i te problemy są rozwiązywane. Inne szpitale mają jeszcze większe problemy, co dla nas oczywiście nie jest żadnym wyznacznikiem, bo też nie o to chodzi, żeby się tutaj posiłkować szpitalem w Stargardzie czy innymi, które mają wielomilionowe zadłużenia. Natomiast my musimy walczyć o to, by sytuacja tej spółki była przede wszystkim stabilna na bieżąco i żeby się nie pogarszała. Pan prezes przedstawił kilka elementów i myślę, że w najbliższym czasie przedstawi je w jeszcze lepszym wydaniu, by móc pokazać, jakie są najbliższe plany działania w spółce, bo one muszą też w pewien sposób tam na miejscu nastąpić. Musimy się zastanowić, w jakim kształcie ten szpital w przyszłości ma funkcjonować. Czy wszystkie oddziały, czy może któryś z oddziałów, chociażby z braku kadry lekarskiej, o czym też mówiłem dzisiaj pani redaktor z telewizji, bo możemy mieć te pieniądze, a za chwilę się okaże, że internisty po prostu nie będzie na rynku za największe pieniądze. I nie będzie wtedy, że tak powiem, wyjścia, tylko będzie jedno rozwiązanie, do którego nie muszę mówić, Państwo znacie, jakie ono będzie. I teraz oczywiście można wskazywać winnego, czy był odpowiedni nadzór właścicielski. Proszę Państwa, dzisiaj tak naprawdę jest dobra sytuacja, kiedy Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej jest jednocześnie pełniącym obowiązki prezesa. W naszym przypadku, gdzie mamy spółkę, teraz tak naprawdę kilka rzeczy też wyszło, o których wcześniej my jako właściciel nie wiedzieliśmy. Inna sytuacja jest zupełnie w przypadku prowadzenia SPZOZ-u, inna jest w spółce. Możemy dzisiaj dyskutować na ten temat, czy dobrze, że jest spółka, czy źle jest spółka. Ja uważam, że jest dobrze. Mamy określoną odpowiedzialność, ale to nie zwalnia nas z tego, że chcemy, aby ten szpital funkcjonował. Bardzo bym prosił, żebyśmy albo jesteśmy za, to głosujmy, że jesteśmy za, bo takie wypowiedzi, że jestem za, a nawet przeciw, uważam, są troszkę nie na miejscu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani starosto. Pani radna Paryniarz, proszę bardzo. Pan docent. Proszę. Proszę, oddaję pani głos.
Panie przewodniczący, odnoszę się do wypowiedzi pana starosty. Niewiele pan zrozumiał z tego, co powiedziałam, jak widać. Albo właśnie manipuluje pan tutaj, w tej chwili to pan manipuluje, posądzając mnie o manipulację. Bo pan mówi to, co chce, albo nie mówi wcale. A już bardzo często nie podejmuje pan działań, do których pan jest zobowiązany jako osoba, która sprawuje w powiecie najwyższy urząd. Nie zrozumiał pan, że kiedy powiedziałam o manipulacji, to mówiłam, że prawdopodobnie w środowisku pań, które szanuję i doceniam, jest wypaczony mój obraz. Ponieważ osobiście odczułam ze strony właśnie pań wypowiadających się, odczułam niechęć. Zresztą jedna z pań wprost powiedziała, że my jesteśmy przeciwni pomocy szpitalowi, co jest absolutnie nieprawdą. Czy mam z uporem maniaka, panie starosto, powtarzać, że kiedy pan Stanisławski, a także pan, który przejął po nim schedę z całym dobrodziejstwem inwentarza, wiedzieliście panowie o tym, że są nieprawidłowości w szpitalu i że byliście proszeni o interwencję, która zapobiegłaby wielu różnym sprawom niekorzystnym, w tym także temu, że odchodzili lekarze dwie tury, wielkich specjalistów przez dwa razy i to generowało potem koszty w płacach, ponieważ trzeba było zatrudniać takich ludzi, którym trzeba było więcej płacić za fakt podjęcia pracy w szpitalu, z którego podeszli lekarze niegodzący się na to, co się tam działo, o czym i jeden starosta wiedział, i drugi starosta wiedział i nic nie zrobił. To jest wasza odpowiedzialność od organu nadzorczego za bezczynność. I proszę nie mówić, że ja wprowadzam w błąd opinię publiczną, bo w błąd to wprowadza pan. A gdzie ja mam pójść, panie starosto, to ja wiem, gdzie mam pójść i chętnie z tego skorzystam we właściwym czasie. I proszę mnie nie pouczać kolejny raz, co powinnam zrobić, bo o tym, jakie pan ma nastawienie do mojej osoby, to już powszechnie wiadomo w środowisku, ale nie mówmy o tym teraz, bo to nie jest to forum. Być może będzie to miejsce, o którym pan mówił. Dziękuję i nie oczekuję reposty.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panią radnych chciałby jeszcze zająć głos? Jeżeli nie widzę, to przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Kto z pań, z panów jest za podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki, za, przeciw lub się wstrzymał. Dziękuję bardzo, proszę o podliczenie. Na obecnych 18 radnych, 16 jest za, 2 się wstrzymało. Stwierdzam, że projekt uchwały przeszedł. Dziękuję bardzo. Panie Wysoka Rado, wpłynął do mnie wniosek jeszcze. Proszę bardzo, przystępujemy do następnego punktu. To jest punkt 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-2031. Prowadzi nas do tematu skarbnik powiatu, pan Zbigniew Mazur. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie skarbniku.
Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej był omawiany na komisjach. Szanowni Państwo radni, wiecie, że zmiana budżetu, a szczególnie w zakresie wielkości dochodów, przychodów, wymaga również korekty wieloletniej prognozy finansowej, jak również uzupełniliśmy zestaw zadań w autopoprawce wynikający z możliwości ubiegania się o kolejne środki unijne. Chodzi tutaj o projekt mający na celu rozbudowanie zespołu szkół numer 1 przy ulicy Maszewskiej. Jest taka możliwość, jest obecnie prowadzony nabór i żeby można było się ubiegać, takie zadanie wieloletnie musiało się znaleźć w tym projekcie. Jeżeli były dodatkowe pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Zgłosił się pan Paweł Gubinowicz w imieniu wszystkich komisji. Proszę bardzo, daję panu głos, panie radny.
Dziękuję bardzo. Każda z komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w punkcie 14. Proszę bardzo. Nie widzę dyskusji. Myślę, że została wyczerpana już poprzednio. Przystępujemy do głosowania. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Kto z Państwa, panów radnych, jest za podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o naciśnięcie przycisku. Za, przeciw lub się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Proszę o podliczenie. Na obecnych 18 radnych, 18 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Myślę, że przed tym punktem oddam głos, bo wpłynął do mnie Wysoka Rado, pismo wpłynęło do mnie pana prezesa zarządu, pana Piotra Rucińskiego. Zwracam się z prośbą o umożliwienie zabrania głosu na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 14 w sprawie przekazania środków finansowych na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie w celu uzupełnienia informacji na temat bieżących zadań szpitala w odniesieniu do poruszanych kwestii. Panie prezesie, chciałby pan zająć głos krótko? Proszę bardzo, oddaję panu głos.
W pierwszej kolejności chciałbym w imieniu pracowników spółki swoim własnym podziękować państwu za podjęte decyzje i wsparcie tego, z czym na co dzień jesteśmy zmuszeni do tego, żeby wykonywać na potrzeby naszej lokalnej społeczności. I chciałbym państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że nasz szpital jest w złym stanie, w złej kondycji, bo jeżeli ktoś tak mówi, to po prostu nie zna do końca tego, co się dzieje w naszej spółce. Ten fakt, o którym tutaj już też pan starosta mówił, że jednocześnie jestem i szefem Rady Nadzorczej i oddelegowanym do pełnienia obowiązków prezesa, pozwolił na to, żeby zwiększyć ten obszar, w którym mogę na dzień dzisiejszy odpowiadać państwu na takie szczegółowe pytania, jeżeli mówimy o działalności spółki i szpitala, bo tak naprawdę z punktu widzenia Rady Nadzorczej sprowadza się to tylko do sprawdzania w zasadzie tylko kontroli słupków i bieżących sprawozdań i opierania się na tym, co zarząd przedstawia, więc no to muszę być sam w zgodzie ze sobą i to, co już mówię, jest na pewno w kierunku polepszenia działalności spółki. Na dzień dzisiejszy, w tej sytuacji, jakiej się znaleźliśmy, sieci szpitali, na pewno zmienimy sposób finansowania poszczególnych oddziałów. Będziemy dostosowywali się do tego, żeby budżetować oddziały. Nie będzie już takiej dowolności wydawania tych pieniędzy. Nastąpiła wzmocniona kontrola, jeżeli chodzi o wydatki i koszty bieżące. Na pewno będziemy wzmacniać tutaj mocne strony spółki. Te mocne strony spółki to jest wszystko to, co się wiąże z podstawową opieką, czyli IPOZ-em i poradniami specjalistycznymi, bo wiemy, że to cały czas nam przynosi dochód w spółce, więc to są te akcenty, na które będziemy mocny nacisk kładli, żeby wzmacniać i uruchamiać tutaj możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy poprzez działalność odpłatną. Mamy tomograf. Wiemy, że to jest zakup, który tak naprawdę ciężko zanegować, że on był niepotrzebny. Tak? Możemy dyskutować tylko co do formuły, w jaki sposób został zakupiony. Mam pomysł na to, tak, żeby nawiązać współpracę z podmiotami, które świadczą takie usługi i na zasadzie współpracy czy innej formuły zagospodarować to i żeby tą efektywność wykorzystania tego sprzętu doprowadzić. Jest kilka takich jeszcze sfer, które na pewno przeglądam, które mu pozwolą na to, żeby zwiększyć te dochody. I sam fakt, że spółka posiada i akredytację ministra zdrowia i ISO, to są dodatkowe elementy, które świadczą o tym, że szpital ma procedury, które zaświadczają o odpowiedniej jakości usług i dodatkowo też są to elementy, które dają nam dodatkowe punkty przy kontraktowaniu, bo tak naprawdę trzeba też to powiedzieć, że sieć szpitali jakby wprowadza tylko rewolucję po stronie finansowania działalności samego szpitala, natomiast poradnie, endoskopia, zakład opieki leczniczej, rehabilitacje pozostają dalej formuły kontraktowe i tak naprawdę do niektórych z nich będziemy musieli się zaraz przygotowywać, bo będą konkursy na kolejne lata. I poprzez te moje działania, analizy, które miałem możliwość dokonania, mam już taki obraz, w którym kierunku możemy pójść i gdzie szukać tych oszczędności i zwiększać przychody, a przede wszystkim możemy się już w tej chwili odnieść do tego, jakie pieniądze będą w budżecie szpitalu i na podstawie tego dostosowywać nasze możliwości i koszty. Jeszcze raz chciałem Państwu podziękować.
Dziękuję bardzo. Myślę, że w imieniu Rady Powiatu powiem, że oczekujemy, żeby dobrze nam się tam wszystko pracowało, dobrze funkcjonował szpital. Tak samo w Goleniowie, jak i w Nowogardzie tworzymy tą społeczność. I podobnie jest w Nowogardzie, bo tam też się też słyszy głosy, trzeba dofinansować od co roku jakąś kwotę i to też nie małą. Ale tak jesteśmy, co to radny Siwek powiedział, skazani często, że niestety samorząd jest tą ostatnią deską ratunku. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Obyśmy jako radni zawsze oczekiwali dobrych informacji płynących z tych dwóch źródeł. Dziękuję bardzo. Jeżeli Panie chcą zostać, to proszę. Jeżeli chcą opuścić, to bardzo proszę. A my będziemy procedować dalej. Jest punkt 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku numer 8. To jest cała seria tych wniosków, które zgłosił Pan Radny Paweł Gulbinowicz w imieniu Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo. Oddaję Panu głos, proszę.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Jeżeli chodzi o punkt 15, to Komisja Rewizyjna na swoim ostatnim posiedzeniu rozpoznała wniosek mieszkańca Goleniowa. Generalnie zawiera on dwa elementy. Temat, który już swego czasu rozpatrywaliśmy, czyli niewykonywanie nakazów ustawy o języku polskim przez powiat goleniowski. Skarżący ma tutaj na myśli postępującą wulgaryzację języka polskiego w miejscach publicznych przez dzieci, młodzież i dorosłych. I tym razem skarżący oprócz tego problemu zaproponował również, abyśmy na najbliższym posiedzeniu, czyli na tym aktualnie, na którym jesteśmy, żeby przeczytać tekst ustawy o języku polskim. Żeby doszło do odczytania tej ustawy o języku polskim. I jeżeli chodzi o pierwszą część, no to jak wiemy, są służby powołane do tego, żeby o czystość języka jak najbardziej dbać. I tutaj uśmiechnę się do pana komendanta, że to jak najbardziej jest jego rola, nie nasza. My oczywiście możemy mu w tym pomagać, natomiast w tym zakresie skargę musimy uznać za wniosek, za bezzasadny, bo ten wniosek, tak jak powiedziałem, jest połączony z tym publicznym odczytaniem ustawy o języku polskim, której uważam, że z uwagi na jej obszerność również nie ma potrzeby czytać. Natomiast powiem wszystkim koleżankom i kolegom radnym, że skarżący dołączył do swojej skargi listę radnych piątej kadencji i każdego imiennie tutaj załączył i zaapelował do was, drodzy, żebyście troszczyli się o wychowanie społeczności samorządowej w duchu kultury i chrześcijaństwa. Tak napisał, także ten apel państwu również przekazuję. Natomiast co do meritum, uprzejmie proszę o podjęcie uchwały, żeby ten wniosek uznać za bezzasadny.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos w tym punkcie? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Jest wniosek komisji o odrzucenie tego wniosku bezzasadny. Proszę bardzo. Kto z państwa panów radnych jest za odrzuceniem tego wniosku, proszę o naciśnięcie przycisku i za, przeciw lub się wstrzymujący. Marcin, nie śpi. Proszę bardzo, czytamy wynik. Nie ma. Proszę. Na obecnych 17, 15 jest za odrzuceniem, jeden jest wstrzymujący, jeden jest nieobecny. Wniosek został odrzucony. Przystępujemy do wniosku numer 9. Proszę bardzo. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku numer 9. Omówi ten wniosek, myślę, że również pan Paweł Gulbinowicz, ale się nie zgłosił i muszę czekać. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Kolejny wniosek dotyczy, tutaj skarżący wraca do wyjazdu służbowego pracowników starostwa na Marsz Wolności i domaga się faktu, aby komisja rewizyjna się tą sprawą zajęła i zbadała na, czy skontrolowała generalnie. Czyli po pierwsze musielibyśmy zmieniać plan pracy komisji rewizyjnej, żebyśmy to kontrolowali, ale uważam, że nie ma takiej konieczności i zaraz państwu powiem dlaczego. Sprawa została wyjaśniona o tyle, że wystawione delegacje zostały anulowane i na swoim ostatnim posiedzeniu komisja rewizyjna na potwierdzenie tego poprosiła o przedstawienie komisji przelewy zwrotne za te delegacje, które zostały błędnie, omyłkowo, jakkolwiek wystawione i z uwagi na fakt, że no, ta sprawa została wyjaśniona, pieniądze zostały zwrócone, zdaniem komisji nie ma już celowości zajmować się działaniami kontrolnymi w tym zakresie. Zatem uwzględniając te wszystkie okoliczności, komisja wnosi o podjęcie uchwały, żeby również wniosek w tym zakresie uznać za bezzasadny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa, Panu Radny, chciałby zadać pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, Panów Radnych, jest za odrzuceniem tego wniosku, jakie bezzasadne, proszę o naciśnięcie przycisku. Za, przeciw lub się wstrzymał jeden z nich. Podniesienie ręki. Proszę bardzo, Panie Starosto, chciałby Pan coś oddać głos? Dziękuję bardzo. Proszę o podsumowanie. Na obecnych 17 radnych głosowaniu wziął udział 14 radnych. Jeden jest przeciw, dwóch niegłosującym stwierdzą, że projekt uchwały został przyjęty po odrzuceniu tego wniosku. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 10. Sprawozdawcą będzie pan Paweł Gulbinowicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Oddaję panu głos, panie radny.
Dziękuję. W tym punkcie skarżący kwestionuje, znaczy zarzuca pewien brak nadzoru starosty nad pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Natomiast komisja rewizyjna nie dopatrzyła się na swoim posiedzeniu uchybień w tym względzie, jeżeli chodzi o prowadzone postępowanie administracyjne. Naszym zdaniem wszystko tam odbyło się w sposób zgodny z prawem. Natomiast jeden element skargi polegający na tym, że skarżąca prosiła o korespondencję elektroniczną, a wprowadzono z nią korespondencję papierową, i ten element skargi możemy uznać za zasadny i zwróciliśmy uwagę, żeby w tym zakresie czynić zadość wnioskowi skarżącej. Natomiast co do meritum, wnosimy o rozpatrzenie w taki sposób, żeby uznać ją za bezzasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad tym wnioskiem nr 10. Nie ma dyskutantów. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Jako skarga bezzasadna. Proszę bardzo. Kto z Państwa, Panów Radnych, jest za, przeciw lub się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie wyniku. Na obecnych 18 za jest 13, dwóch się wstrzymało, trzech nieobecni, nie głosujący. Projekt uchwały został przyjęty. Skarga bezzasadna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zgłoszenia skargi nr 11 jako wniosek. Proszę bardzo, pan Paweł Gulbinowicz zgłosił się. Oddaję panu głos, panie przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Ostatnia, najbardziej rozbudowana skarga, bardzo wielowątkowa, to jest skarga zresztą jednej z pani radnej. Generalnie pierwotnie napisana do pana wojewody, ale pan wojewoda przekazał ją do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. I ona ma przynajmniej cztery obszary właściwie. Jeżeli chodzi o brak opracowania programu ochrony środowiska powiatu goleniowskiego i sporządzania co dwa lata raportu z jego realizacji, w tym zakresie rzeczywiście skargę należy uznać jako zasadną. Jeżeli chodzi o nieopracowany program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011-2015, to również takowy program nie powstał i również w tym zakresie skarga jest zasadna. Sobie myślę, że przydałby się rzeczywiście ten program. Jeżeli chodzi o trzeci element, to dotyczy on generalnie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i również Komisja uznała, że rzeczywiście ten program nie jest realizowany i w zakresie tego trzeciego punktu również skargę możemy uznać za zasadną. Natomiast czwarty element, to myślę, że Państwo pamiętają, to jest chyba oczywista omyłka pisarska. Ten dokument, który był przedłożony w dniu 26 stycznia, a sporządzony 27. Więc w zakresie tej błędnej daty również. Natomiast jeżeli chodzi o generalnie terminy, w jakich radni materiały dostają, to oprócz tego przypadku, który rzeczywiście raczej chyba uznając za omyłkę, to te terminy są zdaniem komisji rewizyjnej dotrzymane. Zatem uwzględniając te cztery wątki, rekomendujemy Państwu podjęcie uchwały, żeby punkt 1.2, czyli te naruszenia, skarga była zasadna. To błędne datowanie również zasadne, natomiast w zakresie otrzymywania dokumentów za bezzasadne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy są pytania w tym punkcie? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem numer 11. Proszę bardzo, kto jest za, przeciw lub się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie. Jeszcze dwóch nie dało. Liczba uprawnionych obecnych jest 15, za zasadną było 8, 1 jest przeciwny, wstrzymało się 4, nieobecnych 2. Stwierdzam, że projekt uchwały jest zasadny. Dziękuję bardzo. I to są, proszę Wysokiej Rady, wszystkie te punkty zgłoszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przystępujemy do realizacji punktu 19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Proszę bardzo, referował będzie Pan Starosta Tomasz Kolinicz. Oddaję Panu głos, Panie Starosto. Proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja myślę, że zwyczajowo przejdziemy do zadawania pytań. Natomiast chciałbym tylko, jeżeli Państwo oczywiście pozwolą, bo odczytywanie myślę nie ma sensu. Ten materiał był wcześniej wysłany i myślę, że wszyscy z Państwa mogli przygotować pytania. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na otwarcie ośrodka związanego ze wczesnym wspomaganiem dzieci. To jest jakby w ramach realizacji programu rządowego Za Życiem i dla 10 chyba dzieci, 10 dzieci będzie możliwość właśnie wsparcia tego wczesnego wspomagania, które będzie realizowane w naszej poradni. Ten program wszedł w życie 1 września. Gdybyście Państwo byli zainteresowani większą informacją na ten temat, to przygotujemy przez Wydział Oświaty i przekażemy wszystkim Państwu do Biura Rady. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań.
Dziękuję bardzo Panu Staroście. Niech Pan Starosta przedstawi. Proszę bardzo, jeżeli też ma jakieś uwagi czy pytania do sprawozdania, proszę się zgłaszać. Zgłosił się Pan Radny Sylwester Górzny. Bardzo proszę, Panie Radny, oddaję Panu głos, proszę.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu.
Ja na stronie 12, no szczególnie interesują mnie paragrafy, punkty dotyczące oświaty. No i tam właśnie na stronie 12 w punkcie 9 to akurat dotyczy zespołu szkół specjalnych w tym punkcie. Zmiana w planie wydatkowania w budżecie, tam 12 tysięcy z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne. Proszę Państwa, i to w każdej szkole gdzieś są takie dodatkowe do budżetu wrzutki. Ja nie bardzo wiem, czy dyrektorzy szkół nie planują wcześniej, jeśli chodzi o wydatkowanie na pobory, na wynagrodzenia, na pochodne, czy tego wcześniej, czy oni w budżecie tego nie zapewniają, skąd co chwilę zmieniamy tam odnośnie oświaty, bo czegoś nie przewidziano. No, tak zastanawia mnie to, ale na pewno na to znajdziecie Państwo odpowiedź. I tu jeszcze jedna, w 13 punkcie na tej samej stronie jest taki w tym punkcie pani dyrektor Wydziału Oświaty dokonuje analizy dotyczącej ilości uczniów zamieszkałych na terenie powiatu goleniowskiego, a przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie. Czy już ta analiza została dokonana? Jak to ilościowo wygląda? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Zgłosił się pan starosta Kapuja Rujdet. Oddaję panu głos, panie starosto. Proszę.
Dziękuję bardzo. Zgłosiłem się, szanowni państwo, ponieważ myślę, że tak będzie wygodniej, żeby przed każdym z kolejnym przedmówców mógł udzielić odpowiedzi, bo tego się później nazbiera, żeby czegoś nie pominąć. Odpowiadając panu radnemu i państwu wszystkim na zapytania, bo faktycznie często się zdarza, że w trakcie roku i to nawet już na jego początku w budżecie są zaplanowane środki i często się zdarza, że dyrektorzy występują o zmianę, ale to wynika z tego, że część środków na wynagrodzenie i pochodne jest w tak zwanym bonie indywidualnym i te środki są uruchamiane z Wydziału Oświaty. One nie są na bieżąco w szkołach, tylko w momencie, gdy występują sytuacje związane z bonem indywidualnym, czy to nauczanie indywidualne, wtedy my uruchamiamy te środki na wniosek dyrektora. Z tego to wynika. Natomiast część dotycząca tej analizy to jest pokłosie tego, o czym też rozmawialiśmy przy analizie przygotowania szkół, o co pytał też pan radny Lembas. My na zarządzie dyskutowaliśmy właśnie na ten temat, z czego może wynikać spadające zainteresowanie naszymi uczniami. I Szczecin odpisał, że tam jest bardzo duża liczba tych jednostek. Wystąpili o podanie aktualnej liczby uczniów z powiatu goleniowskiego, żebyśmy też mogli zobaczyć skalę, czy faktycznie tak wielu uczniów naszych mieszkańców powiatu ucieka do Szczecina, czy to jest też inny kierunek. Może Stargard, może jeszcze gdzieś dalej. I chcemy jakby poszukać tych uczniów, którzy nam zaginęli. Nie, ona trwa. Ona myślę, że będzie na przyszłą sesję dla Państwa do przygotowania.
Dziękuję bardzo. Pan radny Lembas, oddaję panu radny głos, proszę.
Ja mam takie pytania w zakresie tego, czego nie bardzo rozumiem. I chciałem tak, na stronie 9 to myślę, że jest ewidentny błąd, bo pisze się o spotkaniu z 14 września, gdy sprawozdanie zamyka się z datą 30 sierpnia, więc myślę, że nie są tu omówione sprawy dotyczące 14 września, bo jeszcze nie mieliśmy tej daty wówczas. Także myślę, że jakaś pomyłka się. Strona 9 na samej górze, że w dniu 14 września i tak dalej zarząd podjął takie i takie decyzje. Myślę, że to jest jakaś redakcyjna pomyłka. Strona 15, punkt 27. Zarząd powiatu zapoznał się z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o uchyleniu zaskarżonej decyzji starosty goleniowskiego i tak dalej w sprawie zwrotu dotacji wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem. Chcę dwa zdania wyjaśnienia na ten temat, bo nie bardzo rozumiem tutaj to postępowanie. Czy my mieliśmy obowiązek zwrócić, czy ktoś miał zwrócić? Nie bardzo mogę to doczytać. Na stronie 19 w punkcie 2 w zakresie inwestycji mówimy o wymianie przystolarki okiennej, ale nie wskazujemy gdzie. Zrozumiałem, że na hali w Goleniowie, ale Ale nie wiem właśnie dlatego, bo rozumiem dlaczego w Goleniowie, bo wspólnie realizowane jest wspólnie z gminą Goleniów, no więc tak przez domyśl, przez to rozumiem, że to chodzi o Stach, ale myślałem, że może właśnie na hali w Nowogardzie i dlatego zadałem sobie to pytanie. I na stronie 23 w punkcie 11 mamy zarząd wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia zadania przebudowa drogi powiatowej Błotno-Nowogard na odcinku i tak dalej 26 dni, czyli do 5 września. Chciałbym się w związku z tym spytać, czy to zadanie faktycznie zostało zakończone z datą 5 września. I na tej samej stronie punkt 9 jest taki dla mnie niepokojący. Jest napisane, że zarząd powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków o kwotę 177 na okrągło 1000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwrot dotacji celowej dla gminy Nowogard otrzymanej na zadanie itd., a nie wykorzystanej w 2016 roku. Jednocześnie zarząd polecił przygotować nowe porozumienie z gminą Nowogard, rozumie, że w tej sprawie. Myślę, że chodzi kwestia odsetki, tak jak się domyślam w tym porozumieniu i w związku z tym też ze dwa zdania na ten temat. To jest tyle, co panie
radny. Dziękuję bardzo.
Tak, tyle, co
dziękuję panu radnemu. Proszę panie starosto. Proszę bardzo, daję panu głos. Pan starosta Tomasz Kulinicz.
Dziękuję bardzo. Może rozpocznę od końca, bo jest prościej. Mam te strony zaznaczone, więc jeżeli chodzi o przesunięcie terminu, to z tego, co informował mnie dyrektor wydziału, dzisiaj akurat nieobecny, że termin został zachowany, ten przedłużony i w najbliższym czasie, o czym też wspominałem w Miętnie, będą zaproszenia na odbiór drogi. Tam jeszcze trwało jakby sprawdzenie dokumentów, czyli te części takie techniczne, natomiast z wszystkimi przedstawicielami instytucji, które realizowały tą drogę, odbiór się odbył, z tego co wiem, w terminie podanym tutaj, to jest 5 września. No to jeszcze oczywiście jest pan pracownik, jest pan Paweł, zweryfikujemy i ewentualnie dam odpowiedź. Jeżeli chodzi o zwrot tej dotacji, no to tutaj mamy pewne rozbieżności interpretacyjne, ponieważ były dwa porozumienia, w których wspólnie z gminą realizujemy właśnie drogę do Strzelewa i tą samą drogę niezbędną do uzyskania dofinansowania, czyli w Świerczewie. W jednym porozumieniu była data wpisana, że dokończymy to w danym terminie. W drugim porozumieniu zmieniliśmy datę z uwagi na fakt, że nie było to jakby wykonalne. Tam też były te kwestie przetargów i tak dalej i w tym jednym porozumieniu nie zostało to aneksowane. I teraz gmina wzywała nas do zwrotu dotacji i przekazania również odsetek. To pan skarbnik zaraz też się wypowie w tej kwestii. My uznaliśmy, że w tym drugim porozumieniu było to powiedziane i tutaj nikt jakby z tego tytułu korzyści nie ma, bo tą drogę robimy. To nie jest tak, że sobie przywłaszczyliśmy, czy w niezgodny z zapisami sposób wykorzystaliśmy dotację. Chodziło tylko o terminy w dwóch dokumentach. W jednym było to spójne, w drugim nie. Oddaliśmy gminie dotację i teraz będziemy jakby dyskutować na temat tych odsetek, które są tam w wysokości kilku tysięcy złotych. I czekamy na sesję, tak jak burmistrz napisał w piśmie, że na sesji 20 z powrotem tą dotację na drogę Nowogard-Strzelewo nam odda do wykorzystania zgodnie z tamtym pierwotnym porozumieniem. A może w kwestii odpowiem do końca i później na końcu pan skarbnik jeszcze w kwestii dotyczących tych odsetek. Jeżeli chodzi o decyzję samorządowego kolegium odwoławczego, my często kontrolując szkoły niepubliczne, mamy swoje powiedzmy spostrzeżenia, czy jakieś uwagi dotyczące wydatkowania tych naszych dotacji i często gęsto zwracamy się właśnie z wnioskiem o zwrot. Te przepisy w ostatnich latach też się zmieniają. Wcześniej tak naprawdę nie mieliśmy zbyt dużego pola do kontroli. Sprawdzaliśmy liczbę uczniów, dzienniki. Dzisiaj ta kontrola troszkę poszła w innym kierunku i wydział uznał, że no Profimed jednak powinien zwrócić nam dotację, że jest niezgodna, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. No tu oni odwołali się jako podmiot do SKO i SKO jednak uznało, że no, mają rację, więc tutaj też może więcej dopowie jeszcze pan. Tak, tak, pan skarbnik. No to jest takie, czasami to prawo nie jest o tyle spójne, że możemy jednoznacznie powiedzieć w tą, czy w tą stronę. Jeszcze był chyba na stronie... A, to była ta kwestia daty, więc poprawimy. Panie skarbniku, jeżeli panie przewodniczący bym poprosił o to, żeby oddać głos panu skarbnikowi w kilku kwestiach.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Oddaję głos panu skarbnikowi. Bardzo proszę.
Proszę. Zacznę od tej sprawy dotyczącej rozliczeń między gminą a powiatem. Kwestia wygląda w ten sposób, że pierwotne porozumienie dotyczące dotacji nie zawierało daty zwrotu środków niewykorzystanych, a w związku z tym, że zawierało tylko i wyłącznie zapis dotyczący rozliczenia ostatecznego inwestycji, a więc 30 dni po zakończeniu inwestycji przenieśliśmy te wydatki jako wydatki niewygasające na rok następny, znaczy wydatki roku budżetowego właściwego dla realizacji zadania. Dopiero w momencie, kiedy gmina pisemnie powiadomiła nas, że oni jednak oczekują zwrotu i zgodnie z ustawą o finansach publicznych, teoretycznie powinniśmy zwrócić te pieniądze do 31 stycznia 2017. Z uwagi na to, o czym mówił pan starosta, że mieliśmy dwie daty realizacji. Jedną w jednym porozumieniu i w drugim tożsame zadanie wskazujące inną datę, jak również w oparciu o to, że w porozumieniu dotyczącym dotacji nie zawarto terminu zwrotu dotacji, uznaliśmy, że dla czystości rozliczeń między gminą a powiatem należy traktować wezwanie pisemne do zwrotu dotacji jako właściwy termin. Stąd kwota została zwrócona gminie, tak jak ta zmiana wskazywała, w związku z tym, że burmistrz w tym samym piśmie gwarantował, że ta kwota wróci w formie dotacji tegorocznej, żeby można było zamknąć inwestycje zgodnie z pierwotnym porozumieniem. No, stąd oczekiwanie, że te pieniądze wrócą z powrotem do powiatu goleniewskiego. Kwestia odsetek jest kwestią sporną między jednostkami, bo zgodnie z ustawą o finansach publicznych należy zwrócić dotację wraz z odsetkami, jeżeli wydaliśmy pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaliśmy niższą kwotę niż nam przyznano. Porozumienie określało określoną kwotę dofinansowania, nie w ujęciu procentowym, tylko w ujęciu kwotowym, a w związku z tym nie może być mowy o wykorzystaniu kwoty niezgodnie z przeznaczeniem, bo myśmy jej nie wykorzystali. Ona jest wpisana w tegoroczny budżet i nie można powiedzieć, że wykorzystaliśmy ją w kwocie mniejszej niż przyznana dotacja, bo jej przeznaczeniem było sfinansowanie konkretnych robót, na które były przeznaczone. I tu jest ten spór, bo generalnie rzecz biorąc ustawa o finansach mówi wyraźnie o tych dwóch przesłankach, a tu mamy do czynienia z sytuacją, w której nie spełniliśmy przesłanek, tylko wobec braku w umowie zapisu o terminie zwrotu, tak, no nie dokonaliśmy zwrotu. Teraz kwestia jakby proceduralna. My nie możemy tych odsetek przekazać, bo ustawa nam zabrania zapłacenia czegoś, co nie jest jakby naszym zobowiązaniem. Gmina przeliczyła te odsetki i wzywa nas do ich zapłacenia. Czyli musiałaby w tej chwili wykazać nam, że no, wykorzystaliśmy albo niezgodnie z przeznaczeniem, albo w nadmiernej wysokości, co jest proceduralnie niemożliwe z punktu widzenia tego, że środki cały czas były w budżecie i przeznaczone na konkretne zadanie. I nie dość tego, to druga umowa dotycząca tego samego zadania wskazywała zupełnie odmienną datę. No i brak tej daty zwrotu, bo gdyby zachowano ten element ustawowy, że wpisuje się, że do 31 stycznia roku następnego mamy przekazać, no oczywiście zachowalibyśmy tą procedurę. No i nie byłoby prawdopodobnie sporu, tak? To jest ta kwestia. Więc no czekamy teraz na to wykazanie nam, z którego elementu i w jaki sposób obliczono te odsetki. Jeżeli gmina to zrobi, no prawdopodobnie spotkamy się w sądzie, bo no tak jak mówię, ja nie mam podstawy jako skarbnik do zapłacenia tych odsetek, bo nie znajduję przesłanki w ustawie o finansach. Jeżeli chodzi o drugi element, o orzeczenie SKO, tak? Dlaczego tak, a nie inaczej? No, nasze kontrole dotyczą wydatków poniesionych przez OREF w tym wypadku w Goleniowie i tam zakwestionowaliśmy kilka rzeczy, między innymi wynajmowanie samochodów na potrzeby OREW-u, gdzie tak naprawdę ten samochód nie był praktycznie wykorzystany do celów OREW-u, tak? Wynajmowanie miejsca parkingowego dla wynajętego samochodu i kilka innych rzeczy, które no, musiałbym szczegółowo omawiać. No, wydaje nam się, że nie jest to cel statutowy OREW-u i te wydatki uznaliśmy za nie wydatki bieżące OREW-u, tylko wydatki w ogóle, które miały czemuś służyć. SKO stanęło na odrębnym stanowisku, że istnieje swoboda zawierania umów w związku z tym, że OREW wykazał jakby potrzeby tego samochodu i w związku z podpisanymi umowami miał prawo płacić, tak, swojemu właścicielowi za wynajęcie samochodu, za to miejsce parkingowe, za dozorcę i kogoś tam jeszcze, i tych wydatków, które my kwestionujemy. No jeżeli organ nadzoru twierdzi, że nie mamy racji, no w tym momencie musimy się niestety wycofać z żądania, chociaż w dalszym ciągu podtrzymujemy, że to nie są wydatki na dzieci, tylko po prostu wydatki, które gdzieś tam wynikają z umów, bo poprosiliśmy o wykaz tras, tak? No takiego nie było, a moim zdaniem byłby to istotny element rozliczenia jakby zasadności takiego ruchu, a nie innego. Niestety SKO stanęło w obronie OREW-u. W przyszłości nie popełnimy już takiego błędu. No niestety, jeżeli nie wolno nam wchodzić w taki zakres kontroli, nie będziemy.
Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zapytać się w tym odnośnie informacji? Pan Czesław Siwek, proszę bardzo, oddaję Panie Radny Panu głos.
Proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Strona 25 i 26. Ponadto Zarząd Powiatu po spotkaniu z pełniącym obowiązki prezesa zarządu z uwagi na nieznaną sytuację, rozumiem, że finansową, nie? Jakieś inne, bo resztę to znamy, nie uzyskał oferty, które były, nie były wystarczające z perspektywy czasu, odpowiadało. I w związku z tym mam takie pytanie. Kiedy zarząd taką decyzję podjął? Jedno i drugie. Czy już jest czas, okres tego audytu czy badania finansów przez pełniącego obowiązki został w jakiś sposób narzucony? A jeśli wyniki są, czy jeszcze, to jaka jest rzeczywista sytuacja finansowa? Jesteśmy już po spotkaniu z paniami z Centrum Medycznego. Chciałbym wiedzieć, jaka jest perspektywa czasowa, jeśli nawet nie wiemy, jaki jest wynik aktualny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto by chciał odpowiedzieć? Pan starosta, proszę bardzo, pan starosta Kulinicz, oddaję panu głos.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pana radnego. Pytanie dotyczyło, dlaczego audyt się nie odbył, tak?
Nie ma pan głosu, jak się pan nie zgłosi, panie radny.
Więc ja bym poprosił pana radnego o powtórzenie pytań, bo faktycznie wpłynęły, tak jest zapisane, zapytania ofertowe na kwoty dużo wyższe i postanowiliśmy nie przyznawać tych środków, bo termin wykonania tego audytu by jeszcze dzisiaj trwał. To był do końca września, także to nie było celowości wydatkowania środków na tak odległy termin za bardzo duże pieniądze. I postanowiliśmy, żeby prezes w ramach jakby swoich czynności kontrolnych też spróbował odnaleźć te przestrzenie po prostu w spółce.
Chciałbym powiedzieć, panie...
No więc chodziło o to, kiedy sobie zarząd podjął decyzję o wprowadzenie audytu i zapytanie, jeśli było, kwoty były zbyt wygórowane i czas okres zbyt odległy, na kiedy wyznaczono wypełniącemu obowiązki czas okres w sumie. O to mi chodzi.
Dziękuję bardzo, panie radny. Zgłosił się pan starosta. Proszę bardzo, pan starosta Kulinicz.
Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, my zaraz na początku, kiedy po rezygnacji pani prezes Kasprzak powołany został na pełniącego obowiązki pan Piotr Ruciński, od razu podjęliśmy decyzję, że jak najszybciej należy, gdzieś jest włączony chyba mikrofon, któryś z tych przenośnych, że należałoby jak najszybciej dokonać tego audytu. I to było zrobione w czerwcu. a pan prezes, że tak powiem, na bieżąco prowadzi tą kontrolę, bo stwierdziliśmy, że kiedy już zapozna się ze spółką, co dzisiaj już jest ponad 3 miesiące, wie dużo więcej niż osoba, która by przeprowadzała kontrolę, bo dalej by jeszcze pracowała.
Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Jeżeli nie, to wyczerpiemy ten punkt i przejdziemy do następnego. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu informacji przewodniczącego Rady Powiatu. Wysoka Rado, chciałem poinformować, że wpłynęło do nas pismo od przewodniczącego Rady Miasta Rady Miejskiej w Goleniowie, pana Łukasza Mituły, który jest przewodniczącym Rady, tu obecny jest na sali, zaproponował nam, żebyśmy odbyli wspólne posiedzenie Rady, Rady Miejskiej i Rady Powiatu w Goleniowie, na które zostaną omówione aktualna sytuacja dotycząca funkcjonowania Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie oraz przedstawiony zostanie plan na przyszłość. I proponuje pan przewodniczący, żebyśmy tak się mogli spotkać, porozmawiać i wspólnie ustalić. A więc aktualna sytuacja dotycząca funkcjonowania Szpitalnego Centrum, przedstawienie planu funkcjonowania. Jestem po rozmowie z panem przewodniczącym. Ustalimy taki termin, z tym, że chciałem państwu powiedzieć, że po pierwsze my nie mamy w statucie, żebyśmy mogli odbywać wspólne posiedzenia Rady i to po zasięgnięciu opinii pana radcy prawnego również taką sytuację nie przewiduje ani nasz statut, ani prawo. W związku z tym będziemy po rozmowie już z panem przewodniczącym, panem Mitułą, ustalimy taki termin spotkania i bym proponował, żebyśmy na przykład mogli to zrobić w Radzie Miejskiej w Goleniowie, które ma dużo lepsze warunki niż my. I tam byśmy mogli uczestniczyć, ale to nie byłoby uczestnictwo takie formalne w głosowaniu, podejmowaniu uchwał, bo mówię, tego nie przewiduje nawet ani statut, ani prawo o samorządzie. Natomiast moglibyśmy to odbyć i byśmy się wspólnie zastanowili nad funkcjonowaniem szpitala. I cieszę się, że taka inicjatywa padła ze strony pana przewodniczącego Goleniowie, ponieważ ten szpital tu się znajduje, tu jest i myślę, że i rada, i mieszkańcy, szczególnie gminy Goleniów, są jak najbardziej zainteresowani, żeby ten szpital dobrze funkcjonował. Jeżeli nie usłyszę tu jakichś głosów na ten temat ze strony radnych przeciwnych takiemu, to poprowadzę te rozmowy i wspólnie ustalimy taki termin. Myślę, że to tak początek października chyba byłby dobrym takim terminem, żebyśmy mogli się spotkać. Zgłosił się pan radny Paweł Gulbinowicz. Bardzo proszę, panie radny, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Rzeczywiście ciekawa inicjatywa ze strony przewodniczącego Rady Miejskiej. Jeżeli nasz statut tego nie przewiduje, to może działając w innej formie, bo wiem, że poprzednia pani prezes nie dotarła z różnych przyczyn na komisję Rady Miejskiej, mimo zaproszenia, gdzieś tam się nałożyły te terminy. Natomiast też bardzo się cieszę, że przewodniczący dzisiaj usłyszał to, co ma do powiedzenia na temat sytuacji pan prezes, więc ten element, o której wnioskuję, już de facto poznał w jakiejś tam części. Natomiast no, pewnie ma taką moc sprawczą, żeby do porządku obrad Rady Miejskiej też ten punkt wprowadzić, tak sądzę. I też pewnie w porozumieniu z panem przewodniczącym jakby zaprosił prezesa na takie spotkanie, żeby on również jakieś wątpliwości radnych, pytania odpowiedział, to pewnie byłoby to wskazane. Natomiast ja też powiem, że chyba tak należy to traktować, bo model współpracy między samorządami na niwie ochrony zdrowia nie jest niczym nowym. Ten model współpracy funkcjonuje bardzo dobrze chociażby w Szczecinku, kiedy spółka szpitalna jest prowadzona jednocześnie przez powiat i przez miasto Szczecinek. I z tego, co wiem, to funkcjonuje to dosyć dobrze. Podobna sytuacja ma miejsce w Dębnie, kiedy spółka szpitalna w Dębnie jest prowadzona przez powiat myśliborski i przez gminę Dębno. Więc pewnie też nie byłoby żadnych formalnych przeszkód, żeby jakaś współpraca w tym zakresie z gminą Goleniów, jakieś jej zaangażowanie, o którym mówił po części pan radny Siwek w kontekście Maszewa. Oczywiście Maszewo również jak najbardziej tutaj w tym aspekcie jest brane pod uwagę. I tyle, tym bardziej, że no 60%, jak nie więcej, ta sytuacja cały czas się zmienia. Ten szpital jest przede wszystkim dla mieszkańców gminy Goleniów, więc tutaj myślę, że tak należy też intencją przewodniczącego było to, że to jest szpital mieszkańców gminy Goleniów po prostu również. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Myślę, że inicjatywa jak najbardziej szlachetna i myślę, że wspólnie spotkamy się, ustalimy zasady i damy Wysokiej Radzie informacje. Oczywiście dzisiaj tutaj również zostawiła pani Lucja, nasza radna, zostawiła zaproszenie na festyn charytatywny, który będzie się 23 września w Maszewie. Tu jeszcze wychodzą, bo się zwolniła, ma posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zaprasza wszystkich wraz z rodzinami na festyn. Było dużo serii, było zaproszeń na temat dożynek, gdzie państwo już dostawaliście te informacje i tam, kto mógł uczestniczyć, to uczestniczył. Ja też zachęcam do uczestniczenia na bieżąco w tym życiu. Co to dużo mówić, za rok mamy wybory. Myślę, że większość Rady będzie próbowała i również startować tego, a więc trzeba nie to, że co odświeżyć, ale na co dzień bywać. Jeżeli są takie zaproszenia, to również w nich uczestniczyć. Tyle jeżeli chodzi o sprawy, które płynęły bieżące do Rady. I ten punkt proponuję zamknąć i przystąpić do następnego, 21. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. Przystępujemy do tego punktu 21. Proszę bardzo, panie i panowie radni, macie jakieś wnioski, interpelacje, proszę o zgłaszanie. Pani Izabela Żabicka, oddaję pani głos, proszę.
Proszę o naprawę i uzupełnienie ubytków w drogach powiatowych w miejscowościach, które wymienię i na odcinkach Dębice-Bakna, Dębice-Bielice, Bielice-Sokolniki. Z uwagi na bardzo zły stan tych dróg, wymienionych odcinków, proszę o pilną interwencję służb drogowych z uwagi na to, że zagrożone jest bezpieczeństwo uczestników ruchu na tych odcinkach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę. Nie ma. Jest pan Jerzy Jabłoński. Proszę bardzo, panie radny, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie proszę. Co ja nie włączyłem?
Włączona jest.
Panie przewodniczący, ja mam takie zapytanie do wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2017-2021. Włączono w Nowogardzie ulicę 15 Lutego i Żeromskiego. Czy przewiduje się włączenie do takiego planu w przyszłości także ulicy Wojska Polskiego, Mickiewicza, Młynarskiej i Cmentarnej, które są równie zaniedbane jak te, które wymieniłem? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma, to panie starosto, chciałby pan odpowiedzieć, czy się odnieść. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Oczywiście, że się odniosę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zacznę może od tego, bo nie miałem wcześniej okazji powiedzieć. Niezależnie od tego, jak się różnimy w wypowiedziach, to do nikogo z państwa nie mam osobistych wędrówek i proszę mi wierzyć, nawet możemy się sprzeczać, ale nie ma to osobistego charakteru. Odpowiadając na zapytanie pani radnej, przekażę do Wydziału Dróg informacje o możliwości wykonania, załatania tych dziur, bo to mamy wykonawcę wybranego w drodze zapytania ofertowego czy przetargu. I w tym momencie sukcesywnie jest łatane, więc możliwe, że gdzieś to wynika z jeszcze niewykonanych prac. Natomiast odpowiadając panu radnemu Jabłońskiemu, jeżeli chodzi o WPI, w programie jest zapisane, kto i kiedy może składać wnioski do WPI. Za każdym razem, zgodnie z terminarzem, tam jest chyba miesiąc maj, o ile pamiętam, po ostatnich zmianach. Jest to miesiąc, kiedy te zmiany są wprowadzane. Następnie komisja pracuje, przedstawia do końca września, sierpnia zarządowi, a zarząd na najbliższej możliwej sesji, co robimy zresztą, zrobiliśmy dzisiaj, bo to już jest po głosowaniu, przedkłada Wysokiej Radzie do zaakceptowania załącznik WPI. Więc wszystkie drogi tak naprawdę, a w Nowogardzie powiat ma ich najwięcej w samym mieście, wszystkie drogi, większość tych dróg wymaga gruntownych napraw, ale sami Państwo widzicie, jak wygląda sprawozdanie z wykonania budżetu, jakie są nasze możliwości, a większość tych prac wykonujemy w porozumieniu z gminami, więc to, co jest możliwe, po prostu będzie robione, a wpisać oczywiście do WPI zgodnie z trybem zawsze można. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeżeli nie ma więcej zapytań, jeszcze Tomasz Starosta się zgłosił? Nie. Rezygnuje pan? Zamknę pana. Jeżeli nie ma, proszę Państwa, więcej pytań, zapytań, zamykam po wyczerpaniu porządku obrad. Kto jeszcze? Pan chciał zająć głos?
Tak.
Proszę bardzo.
Chciałem dwa słowa, Szanowni Państwo, już nie przedłużając, w wolnych wnioskach, bo jeszcze ten odpowiedzi, a jakby zapomniałem o wolnych wnioskach. Chciałem Państwu powiedzieć, że oprócz tej imprezy, o której mówiła Pani Radna Łucja Kotwicka, również w przyszłą niedzielę mamy wyścig kolarski, który gdzie powiat również będzie współorganizatorem w Maszewie. W przyszłym tygodniu również w Goleniowie, w dniach od piątku 22 do niedzieli, odbywa się turniej Goleniowie w Cup, gdzie przyjeżdżają najlepsze drużyny siatkarskie kobiet z terenu całej Polski, gdzie również włączyliśmy się jako powiat do współorganizacji tej imprezy. Jutro Mistrzostwa Techniki Samochodowej. Nasza szkoła z Nowogardu bierze udział po raz trzeci w tych mistrzostwach, które się odbywają na Placu Wolności w Nowogardzie i są organizowane wspólnie przez gminę, powiat oraz marszałka województwa. Po czym też odbędzie się jutro koncert, właśnie pożegnanie lata w Nowogardzie, także zapraszam wszystkich Państwa. A w niedzielę na Jeziorze Nowogardzkim również będą regaty dla młodych adeptów żeglarstwa w klasie Optymist. Gdyby Państwo chcieli, zapraszamy, ja również objąłem patronatem te regaty. Gdybyście Państwo mieli w swoich rodzinach, wśród znajomych, chętnych, zapraszamy, bo są to otwarte regaty, nie tylko dla klubowiczów. To tyle, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Nam by to wypadało jako Radzie zabezpieczyć dobrą pogodę. Wysoka Rado, po wyczerpaniu porządku dzisiejszych obrad zamykam obrady 22 sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Dziękuję panom radnym, dziękuję zarządowi, dziękuję dyrektorom, kierownikom jednostki, komendantom, wszystkim obecnym i mediom na obradach dzisiejszej sesji. Dziękuję.